dobry wieczór. Miło mi Państwa powitać na tym dzisiejszym seansie. I tak jak wspomniała Zubek, zajęcie o dźwięku, więc muszą być problemy z dźwiękiem, prawda? Ale to dobrze się zaczyna, bo o problemach z dźwiękiem też będziemy mówić. Tak jak wspomniała dr Kozubek, już troszeczkę ten poprzedni wykład wykroczył czasowo, chronologicznie, ponad to, co zobaczymy dzisiaj, trochę się cofniemy, ale nawiążemy do tego, co w tym poprzednim wykładzie również było przez doktora Pabisia Orzeszynę omawiane, w tym sensie, że spróbujemy podważyć takie proste wyobrażenia na temat ewolucji filmu, tak? Właśnie będziemy przeciwko ewolucjonizmowi filmowemu, czy ewolucjonizmowi w historiografii filmu. Wystąpimy przeciwko niemu i zaczniemy od tego, co też już zapowiedziała dr Kozubek, czyli od tego, że kino rzeczywiście nieme nigdy nie było. Już troszeczkę o tym też wspominałem na wykładzie na Akademii Kina Polskiego. Jeśli ktoś z Państwa chodzi na obie akademie, to zajawiałem to tam, jeśli można tak powiedzieć, że właśnie kino nigdy do końca nieme nie było. I co tam się działo, to w takim krótkim fragmencie, właściwie w dwóch materiałach, które dla Państwa przygotowałem na początek, gdzie będzie można zobaczyć niektóre z tych instrumentów, niektóre z tych również z tych instancji, które rozbrzmiewały we wczesnym kinie. Więc na początek fragment z takiego dokumentu Score o muzyce w filmie, a drugi to materiał Deutsche Welle. Poproszę o seans.
Music has always been a part of the cinema-going experience, as far back as 1895 and when the Lumiere brothers were experimenting in Paris. In the earliest days, it is true, music was thought of as, you know, something to cover up the noise of the projector.
Silent films were never silent. There was at least a pianist in the smallest Nickelodeons, and sometimes the bridge between them was a theater organ.
There were many theater organ makers, but the one that produced the most organs and is thought to be probably the best is the name Wurlitzer. It showed how a person could bring to life the movies that were otherwise quiet. They either did a score that was printed for them, or they improvised and created their own. They were made part of the movie-going experience.
Fritz Lang's silent movie Spies was made in 1928. It wouldn't be the same without live accompaniment on a cinema organ, and this one is almost as old as the film itself. It was built 80 years ago, and it still helps bring the film to life with both music and sound effects.
It's a very unique instrument, and it can create some extraordinary effects. From an artistic point of view, a piano is much more appealing. But this instrument is also about show, and that's important too.
The Babylon Cinema is located in the heart of the German capital. When it was first built, it was one of the most sophisticated cinemas in the city. Today, it's a listed building, and every 2 weeks, it screens silent films. The cinema organ is a major draw. Hans-Joachim Eichberg is the man who got it working again. He spent 4 years restoring the vintage instrument.
This is the last organ I'll probably ever work on. It's completely unique. It was made in 1929. It was the largest cinema organ in Berlin. And playing an instrument like this really is something very special. These are the sound effects. You can have bird song, telephone bells, trains, the sound of hooves. And the heart of the organ, as it were, beats up here. That's where the two levels of organ pipes and sound effects are located.
The organ can imitate 34 different sounds, including galloping horses and a speeding steam train. These moving slats modulate the volume. The organ was highly innovative for its time.
When this cinema opened in 1929, a cinema organ was seen as something of a luxury, although they weren't that uncommon. I'm just glad they bought it, because just 1 year later, the talkies came along and they were no longer needed.
The Babylon Cinema employs 5 organists, each with their own personal style. Silent films with live accompaniment are hugely popular with connoisseurs of the silver screen.
Tak, czyli mieliśmy te organy kinowe, mieliśmy taperów w wielkich pałacach filmowych, tych, które w tej drugiej dekadzie, właściwie w pierwszej dekadzie XX wieku się rozwijały. Były często również orkiestry pełnowymiarowe, tak, albo kameralne, które na żywo przygrywały i to często jakieś fragmenty muzyczne, które były specjalnie przewidziane do odgrywania właśnie przy projekcji danego filmu. David Wark Griffith też sam zamawiał pewne fragmenty muzyczne do swoich filmów, miał bardzo określone preferencje. A w takich miejscach, gdzie nie było takich cudownych organów, jak widzieliście Państwo na tym materiale, wytwarzano efekty dźwiękowe w inny sposób. To często były jakieś maszyny, blachy na przykład były bardzo przydatne w odtwarzaniu grzmotu. Kiedy na ekranie pokazywała się błyskawica, to właśnie mogliśmy usłyszeć taką błyskawicę przez blachy metalowe odtwarzaną. A więc kiedy mówimy o przełomie dźwiękowym, tak, to mówimy o pewnych głosach spośród tych głosów w kinie, które już wcześniej też rozbrzmiewały, łącząc te dwa fragmenty naszego tytułu, tego naszego spotkania. Więc o jakie, które z tych głosów chodzi? Dlaczego wciąż mówimy o przełomie, mimo tych odkryć różnych archeologicznych, mimo tej wiedzy na temat dźwięku już przed tym tak zwanym przełomem? No przede wszystkim chodzi właśnie o synchronizację dźwięku, tak? O to, że ilustracja dźwiękowa jest odtwarzana jednocześnie jest zarejestrowana na planie jednocześnie z obrazem i potem, kiedy obraz jest wyświetlany, to też jest jednocześnie, synchronicznie wyświetlana. Więc tak możemy sobie zawęzić ten dźwięk, o który chodzi właśnie w przełomie dźwiękowym. A po drugie, tak naprawdę chodzi też o dźwięk, pewien specyficzny rodzaj dźwięku, bo jak Państwo zobaczycie, śpiewak jazz bandu też nie był pierwszym filmem z dźwiękiem synchronicznym, ale to sobie doprecyzujemy już za chwilę, o jaki specyficzny rodzaj tego synchronicznego dźwięku nam chodzi. Ten drugi tekst z tomu Kintop, do którego się odwołuję na tym slajdzie, czyli tekst Alison McMahon, historia filmu niemego w perspektywie obrazów dźwiękowych, mówi jeszcze o czymś innym istotnym dla nas jako właśnie też osób zainteresowanych historią filmu w ogóle. McMahon zakłada, że możemy mówić właściwie o dwóch różnych historiach filmu. Ta po lewej, ta klasyczna periodyzacja, przyjęta akurat tutaj, rekonstruowana jakoś na podstawie chociażby prac Bardwella i Thompson, właśnie spogląda przede wszystkim na tą stronę obrazową, dźwięk równocześnie, tak, ale na dźwięk jako na zjawisko, które rozwija się być może gdzieś obok dźwięku. A jak pisze Rick Altman, który jest też autorem takiego zbioru, redaktorem zbioru Sound Theory, Sound Practice, tutaj pozwolę sobie zacytować: jeśli kino mogłoby być definiowane tylko z punktu widzenia obrazu, to byłoby sensowne odnieść tę definicję jedynie do aparatu obrazowego, ale patrząc na kino z tej perspektywy, podążało ono na przestrzeni stulecia mniej lub bardziej prostą drogą. Całkiem inny obraz przyjmujący kształt zygzaka, a nie linii prostej, wyłania się natomiast, jeśli weźmie się pod uwagę dźwięk. I zobaczycie Państwo, rzeczywiście to jest taki zygzak. Jak ja na potrzeby tego wykładu myślę, że możemy też skorzystać z takiej metafory może drzewa rozgałęziającego się, gdzie mamy różne te gałęzie dźwięku. Tak? Niektóre z nich usychają i nie przetrwały do naszych czasów, a niektóre przerodziły się już w takie systemy dźwięku, z których wyrosły na przykład Dolby, tak, czy inne bardzo nowoczesne sposoby udźwiękawiania i odtwarzania dźwięku w kinie stosowane do dzisiaj. Skąd więc te różne właśnie możliwe formy nagrywania dźwięku, dlaczego one się pokazały? Zobaczycie Państwo za chwilę, że było ich bardzo, bardzo wiele. Dlaczego niektóre z nich usychały, dlaczego, jak zobaczycie też Państwo, ten zygzak czasami podążał od prawej do lewej, tak, nie tylko naprzód, ale właśnie cofał się, podejmował pewne kroki, które wcześniej były już zarzucone. O co w tym wszystkim chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i myślę, że to jest jedna z takich też ważnych obserwacji na temat dźwięku w ogóle, rozwoju dźwięku w kinie, że za wieloma tymi odkryciami stał właśnie duży kapitał i kalkulacje ekonomiczne dotyczące bardzo konkretnych zysków. Tak? To nie jest historia tylko przełomów technologicznych, bo jakby technologie, żeby wprowadzić dźwięk do kina, nawet dźwięk synchroniczny, opracowywano bardzo wcześnie, w wielu miejscach globu w tym samym czasie, a sam ten przełom dźwiękowy nastąpił jednak dopiero właśnie pod koniec lat 20. I tym też spróbujemy się zająć. Tak? Komu zależało na tym, żeby dźwięk wszedł w takiej, a nie innej formie? Czyje pieniądze za tym stały? Czyje interesy? I tutaj można właściwie odnieść też w ogóle tę historię filmu do historii nauki. Bruno Latour, który bada socjologię nauki, w takim tekście, w takim książce właściwie o pasteryzacji Francji, mówi właśnie o tym, że nie wystarczało dokonać odkrycia naukowego. Tak samo odkrycie naukowe nie zmieniało świata, tylko trzeba było jeszcze szeregu innych czynników. I spróbujemy się też na tych innych czynnikach właśnie filmowych, które pozwoliły wprowadzić dźwięk na stałe do kina, dzisiaj skupić. Jakie to były finansowe i polityczne też rozgrywki zakulisowe. Ale zanim przejdziemy do tych właśnie usychających gałęzi, do tych fragmentów zygzaka, które się cofają, to jeszcze musimy zacząć od takiego bohatera, który z kolei bardzo dobrze się ma w obu tych wersjach historii, w tej ewolucyjnej i w tej może rewizjonistycznej, czyli Thomasa Alwy Edisona, który dobrze pasuje do takiej właśnie ewolucjonistycznej teorii, bo jest takim też wielką postacią uosabiającą postęp technologiczny. Oczywiście za nim stał też cały szereg jego współpracowników, którzy pracowali z nim razem w laboratorium, którym również zawdzięczamy wiele z wynalazków przypisywanych samemu Edisonowi, ale on zaczyna tę drogę, która dla kina skończyła się chociażby właśnie śpiewakiem jazz bandu, już w 1877 roku jeszcze nie filmowym, jeszcze nie wizualnym wynalazkiem, czyli fonografem, tak, który widzicie Państwo na ekranie, na slajdzie, przy czym ten fonograf jest pozbawiony takiej tuby, dużej tuby przypominającej tą gramofonową, która była jednocześnie mikrofonem i głośnikiem, ale jest tutaj na zdjęciu za to taki diamentowy rylec i cynowa folia, na której się odbywał zapis dźwięku. Tak? To nie był zapis jak na gramofonie na talerzach, na płytach, tylko na folii, a w późniejszej fazie rozwoju też na takim walcu na wosku. I dzięki woskowi też w ogóle dotarliśmy do takich bardzo wczesnych filmów, które za chwilę Państwo zobaczycie. I już wtedy, w 1877 roku, kiedy prezentował swój fonograf, miał Edison też pomysł na to, żeby połączyć zapis dźwięku i obrazu. Bardzo wcześnie, tak? To w jego zapiskach można odnaleźć takie właśnie stwierdzenie, że chciałby wtedy połączyć tę właściwość fonografu z wyświetlaniem obrazu. Udało się to ostatecznie dzięki kinetografowi, czyli temu edisonowskiemu wynalazkowi do rejestracji obrazu, i kinetoskopowi, czyli urządzeniu do filmowej reprodukcji, odtwarzania tego obrazu. I to, co powstało wreszcie, kiedy udało się synchronicznie zarejestrować dźwięk i obraz, to był kinetofon, tak? Czyli takie połączenie kinetoskopu z fonografem. I tutaj właśnie zapis odbywał się już na wałku woskowym. Na tym plakacie przyciągającym różnych fascynatów technologii związanej z kinem. Dzisiaj byśmy powiedzieli wtedy po prostu z ruchomymi obrazami. Też możecie Państwo zobaczyć, że to był wreszcie fakt, rzeczywistość, tak? Talking pictures. I to talking będzie kilka razy jeszcze tutaj powracało. I w 1894 roku, między 94 a 95, udało się zarejestrować taki, może w pełni, może nie w pełni doskonały, ale jednak bardzo ciekawy obraz, który przetrwał do naszych czasów. I chciałbym, żebyście Państwo też na niego popatrzyli i jego posłuchali, bo on został w 1998 roku odnowiony między innymi przez Waltera Mercha, nagrywany właśnie prawdopodobnie w 1894 roku, po ponad wieku udało się go odtworzyć. I to jest najstarszy zachowany materiał z dźwiękiem synchronicznym. Nazwisko Williama Dicksona jest też właśnie istotne. Ten obraz przeszedł do historii jako eksperyment Dicksona właśnie. bohatery, który Państwo zobaczycie, to nie jest całość tego nagrania, tylko to, co udało nam się odtworzyć. To tyle, ta ostatnia wersja już można powiedzieć zrekonstruowana, tak, z tego dźwięku, który zepsuty cylinder właśnie wydawał. A jeśli chodzi o napisy końcowe, to warto zwrócić uwagę na ten, na tę pozycję Skywalker Sound i Industrial Light and Magic, tak, czyli George Lucas przyczynił się mniej więcej na rok przed premierą. Mamy go tutaj zresztą w napisach, tak, na górze po lewej. Zanim zaprezentował światu trylogię prequeli, to zapisał się w inny sposób w historii filmu i pomógł nam odnowić właśnie ten pierwszy, znaczy najstarszy obecnie zachowany materiał z dźwiękiem synchronicznym. No oczywiście, może nie robi to wielkiego wrażenia obecnie, ale duże wrażenie robiło na pierwszych widzach. Niestety właśnie nie zachował się też w całości ten materiał. Właściwie można powiedzieć, że to taki cliffhanger, prawda? Tam na drugim planie, jak Państwo widzieliście, podszedł jakiś pan, który coś tam zaczynał majstrować z tubą, ale nie wiemy, co się dalej wydarzyło. Może to też była z drugiej strony taka celowa obserwacja, tak? Celowy zabieg, żeby podsycić naszą ciekawość. Jak Państwo widzicie, po prawej z kolei kinetofon w tej formie dystrybucyjnej potem, bo Edison próbował sprzedawać swój wynalazek, był przeznaczony do odbioru indywidualnego. Tak? Widzicie Państwo tego nachylającego się nad okularem odbiorcę tych materiałów. I właściwie pod tym względem długo uważano, że ta taka indywidualna projekcja jest jedną z tych ślepych uliczek, uschniętych gałęzi tego drzewa dźwiękowego, ale jak sobie pomyślimy teraz o, nie wiem, o tym, jak gdzieś w drodze do pracy czy w innych warunkach oglądamy filmy na smartfonach albo na laptopach ze słuchawkami właśnie na uszach, to może Edison po prostu wiedział o czym inni ówcześni wynalazcy jeszcze nie wiedzieli. Tak? No, ostatecznie kino na długi czas podążyło raczej w stronę projekcji masowych, natomiast kinetofon był takim jednym z wynalazków, które jako pierwsze były raczej przeznaczone do tego odbioru właściwie indywidualnego. To trochę przypominało takie salony z grami, tak, arkadowymi. W takich miejscach właśnie wyświetlano materiały dla kinetofonu zarejestrowane. I tych różnych wynalazków podobnych do kinetofonu była cała masa. W roku 1900 na wystawie światowej w Paryżu, gdzie najbardziej ekscytujące nowe wynalazki się prezentowały, tam wystawiono aż trzy takie działające na podobnej zasadzie wynalazki. To była Fonorama, Fonocinema Theater i Teatroscope. One nie zapisały się jakimiś złotymi zgłoskami w historii dźwięku. Dużo większą dźwięku filmowego. Dużo większą kartę zapisał natomiast chronofon. To jest wynalazek Gaumonta. I to była jedna z pierwszych prób rozwiązania też problemów z synchronizacją dźwięku. Takiego dużego problemu, który też wiązał się z tym, że nie można było na przykład na tych walcach, które wymyślił sobie Edison, zapisać zbyt długiego fragmentu dźwiękowego. W przypadku chronofonu, który jest takim, można powiedzieć, jakimś protogramofonem albo przodkiem gramofonu, jak Państwo widzicie, była tam możliwość właściwie wymieniania płyt w czasie projekcji, tak? Ponieważ były dwie konsolety, można było nagrać dźwięk o dłuższej długości, który w czasie seansu był podmieniany przez kinooperatora i który pozwalał właśnie zaprezentować dźwięk synchroniczny, czyli ten pozostający w takiej samej relacji do dźwięku zarejestrowanego jak do tego, do obrazu zarejestrowanego jak do tego wyświetlanego przez dłuższy okres. Oczywiście ta synchronizacja była niedoskonała, bo to wszystko zależało od wyczucia kinooperatora, który musiał być jednocześnie takim, nie wiem, DJ-em, tak? Musiał panować nad tymi płytami, przekładać je odpowiednio, ale przez to, że były już te dwie możliwe, dwa miejsca dla płyt, to można było najpierw tam włożyć jedną na przykład po lewej, potem drugą po prawej, i kiedy igła się przesuwała na drugą, można było już przygotowywać kolejną. Tak? To był jakiś jedna z pierwszych prób rozwiązania problemu z dźwiękiem, który wiązał się z właśnie rozjeżdżaniem się dźwięku i obrazu. To wczesne kino dźwiękowe i wczesne kino nieme, można też powiedzieć, wzajemnie na siebie oddziaływały. Tak przywoływana już Alison McMahon właśnie na chronofon się powołuje, na ten wynalazek, który Państwo widzicie na ekranie. Ona właściwie zaznacza, że gdyby nie te pokazy chronofonu albo jego amerykańskiego odpowiednika camerafonu, to nie mielibyśmy prawdopodobnie w takim samym kształcie systemu gwiazd, ponieważ dla wielu odbiorców i dla samych dystrybutorów tych pierwszych filmów dźwiękowych właśnie były one takim jakby naturalną kontynuacją tego, co można było zobaczyć w varieté. Tak? Były takie varieté z płyty i tam już w teatrach varieté był istniejący system gwiazd. On został przeniesiony do kina, więc nie jest tak, że system gwiazd został wymyślony zupełnie dla kina niemego. To dzięki filmowi dźwiękowemu, temu wczesnemu, mówi McMahon, trochę też wspierając się Altmanem, mieliśmy taki właśnie kształt kina dźwiękowego. Poza Gaumontem, z podobnymi wynalazkami w Europie eksperymentował ten pan, którego Państwo widzicie na slajdzie, czyli Oskar Mester. On z kolei w 1903 roku, czyli rok po Gaumoncie, zaprezentował swój wynalazek w berlińskim Apollo Theater. Gaumont uznał zresztą, że to jest plagiat jego systemu, ale ostatecznie panowie podzielili się rynkami europejskimi, ponieważ film dźwiękowy, zwłaszcza ten, który miał już ten element nagrywania nie tylko muzyki, ale też głosu czyjegoś, nie poddawał się tak łatwo dystrybucji ponadnarodowej. Tak? I właściwie Gaumont i Mester pogodzili się, że nie będą sobie wchodzić nawzajem na swoje rynki. Tak? Mester zajmie się rynkiem niemieckim, Gaumont tym francuskim. I sprzedawali swoje aparaty pod jedną taką wspólną marką, tak? Połączyli siły w pewnym sensie. Próbowali też podbijać rynek amerykański. Te próby skończyły się ostatecznie w 1913 roku, najpóźniej już w 1914. Tutaj oczywiście ten rok może być znaczący, tak? To wojna, to już anonsowane wcześniej okoliczności polityczne mogą zadecydować o tym, że akurat ta gałąź tego drzewa dźwięku filmowego uschła, ponieważ została porzucona. Chociaż właściwie sam Gaumont próbował do 1922 jeszcze gdzieś tam reanimować ten swój wynalazek, zanim zupełnie porzucił ten fragment swoich dokonań. Mieliśmy też polskich pionierów i polskich wynalazców. Tutaj poza Kazimierzem Pruszyńskim i Juliuszem Zagrodzkim warto przede wszystkim właśnie zaznaczyć osobę Aleksandra Pruszki, który opracował tę metodę zapisu dźwięku na taśmie filmowej. Nie na płytach, nie na walcach, tylko właśnie na taśmie filmowej. I ta metoda zapisu dźwięku na taśmie filmowej była próbą przeskoczenia jednej z przeszkód w rozwoju kina dźwiękowego, tego wczesnego kina dźwiękowego. Tak? Więc te główne przeszkody w jego rozwoju to była właśnie niedoskonała synchronizacja, ograniczony czas nagrania i nagłośnienie. Tak? Z tym borykał się Edison w pewnym sensie. Ograniczony czas nagrania i niedoskonała synchronizacja były ściśle związane z tym, że większość tych wczesnych prób właśnie wiązała się z zapisywaniem na płytach, na walcach, na takich materiałach, które szybko się kończyły, trzeba było je wymieniać. Więc z jednej strony właśnie zapis na taśmie filmowej, do którego zaraz przejdziemy, pozwolił rozszerzyć ten zakres synchronizacji, a sam problem z nagłośnieniem został z kolei rozwiązany technicznie przez Lee de Foresta, takiego pioniera nie tylko kina, ale też radia. On to właśnie wynalazł w 1906 roku lampę audionową, znaną też po prostu jako Audion, czyli taki detektor i wzmacniacz sygnału. On pozwalał właśnie z jednej strony, pozwalał w ogóle uzyskać większą czułość odbiornika i to znalazło swoje zastosowanie w telefonii długodystansowej, znalazło swoje zastosowanie w ogóle w radiofonii, a ostatecznie też w kinematografii. I Lee de Forest był bardzo świadomy tych możliwych zastosowań i już w 1919 roku opatentował swój system właśnie zapisu, który nazwał fonofilm. W 1922 roku demonstrował go w Europie, w Stanach i dwa lata później w czasie trwającej wówczas za oceanem takiej kampanii prezydenckiej próbował zgromadzić duże zainteresowanie wokół swojego wynalazku poprzez zaproszenie do udziału w tych swoich filmach właśnie kandydatów w kampanii prezydenckiej. I mimo to nie udało mu się sprawić, by te produkowane przez niego filmy dźwiękowe, nazywane przez niego fonofilmami, zyskały dużo większy oddźwięk niż chociażby ten wynalazek Edisona. Udało mu się natomiast udoskonalić tę metodę zapisu, ponieważ te fonofilmy były zapisywane na taśmie filmowej. Tak? To nie była metoda już zapisu na dyskach, na płytach, ale to była metoda, która pozwalała na bardzo ścisłą synchronizację dźwięku i obrazu, bo po prostu fale były w tym samym miejscu, w którym był obraz. I na tym slajdzie będzie to widać lepiej. To nie jest akurat patent fonofilmu, tylko późniejsze takie dwa systemy, Movietone i Photophone. One, można powiedzieć, że tutaj są trochę spoilerami, ale one działały w podobny sposób jak właśnie system fonofilmu De Foresta. Ten patent Audionu z kolei, który na poprzednim slajdzie Państwo widzieliście, został zakupiony przez taki duży konglomerat Western Electric i on potem już przetrwa w zmienionej formie aż do dużo bliższych nam czasów, bo on będzie pozwalał właśnie rozwiązać ten problem z amplifikacją, nagłośnieniem dźwięku, tak, dzięki temu wzmocnieniu sygnału. Ta metoda zapisu, którą nazywa się sound on film, czyli zapisu na taśmie filmowej, powstała w dwóch możliwych wariantach. Po lewej widzicie Państwo właśnie ten patent Movietone'u i on też z takiego samego sposobu zapisu korzystał fonofilm Lee De Foresta i to był tak zwany zapis gęstościowy, czyli metoda nazywana też Variable Method of Recording, tak? Która na samej taśmie dawała taki efekt mniej może nam znajomy, który tutaj Państwo widzicie, właśnie różnej gęstości, a po prawej stronie widzicie Państwo już ten system Photophone, który nam już się może kojarzyć po prostu z tym, jak zazwyczaj wizualizowane są fale dźwiękowe i tutaj nie gęstość jest tym elementem zapisu, ale objętość czy też obszar, tak, to się nazywa z kolei Variable Area Method of Recording. I ta metoda potem była używana przez właśnie ten patent Photophone, który należał do RCA. Tu warto jeszcze nadmienić, że eksperymenty wczesne z dźwiękiem zapisywanym bezpośrednio na taśmie filmowej prowadził nie tylko ten nasz polski pionier, ale również Eugene Laust, który jest dużo bardziej znany na świecie i on jako pierwszy właśnie spróbował impulsy dźwiękowe przetłumaczyć na światło, a potem przepisać właśnie na taśmę filmową. I to działało w ten sposób, że te impulsy odbierane przez mikrofon wprawiały w ruch membranę, tak, którą ten sam sposób działa to w mikrofonach współczesnych, tak, a potem ta membrana, jej drgania za pomocą takiej metalowej wstążki, którą była połączona, docierała do takiej szczeliny, która była oświetlona właśnie źródłem światła i kiedy ta wstążka się poruszała, to natężenie światła się zmieniało i kamera filmowa właśnie to rejestrowała, tak, ten pasek o stałej szerokości, ale tej zmiennej jasności, czyli inaczej właśnie tej zmiennej gęstości, to jest to, co kamera zarejestrowała pod wpływem tego ruchu membrany przetłumaczonego przez wstążkę właśnie i przepuszczonego przez szczelinę. Nie przyjęło się to, ponieważ jakość, głośność tego zapisanego materiału nie zadowalały ani wynalazcy, ani też samych widzów. W Europie z takim sposobem zapisu z kolei eksperymentowali trzej wynalazcy niemieccy. To był Józef Engel, Józef Massole i Hans Vogt, którzy stworzyli swoją metodę właśnie fotoelektrycznego zapisu na taśmie, który nazwali Triergon. I jest to jedna z tych trwalszych gałęzi z kolei, ponieważ potem ta metoda była wykorzystywana przez takie konsorcjum Tobis Klangfilm, które dużą część Europy i jeszcze część świata opanowało, kiedy dźwięk wszedł już na stałe jako element produkcji filmowej. To konsorcjum, to Bisque Lang Film, będące następcą czy wykorzystające z tego systemu TriErgon, było właśnie jednym z podmiotów, które świat sobie podzieliły pod względem tego zapisu. I wydaje się, że skoro dotarliśmy już do właśnie tego momentu zapisu na taśmie filmowej, który, jak już wiemy, z naszej perspektywy, tak stojąc w tym miejscu historii, jest przyszłością, to, że wszystko będzie podążało w tę stronę. Tak? Zostały rozwiązane różne problemy. Został rozwiązany przede wszystkim ten problem synchronizacji, do pewnego stopnia również problem tej amplifikacji dźwięku. Tymczasem nie. Tymczasem znowu na chwilę historia wraca. Pojawia się system Vitaphone, który jest ponowną iteracją tej metody zapisu nazwanej jako sound on disk, która w 1926 roku zostaje stworzona przez Western Electric. Właściwie zostaje stworzona przez to konsorcjum razem ze studiem Warner Brothers. I Warnerzy przełamali tym samym taką solidarną postawę różnych innych studiów filmowych, które dźwięk kojarzyły przede wszystkim z kłopotami. Tak? W latach 20. patrzyły one na dźwięk jako na coś, co zagrozi ich obecnemu modelowi funkcjonowania i miały słuszność, bo te świetnie zarabiające na siebie filmy nieme niedługo miały zostać wyparte właśnie przez filmy dźwiękowe, a jako że ten biznes kręcił się bardzo dobrze, nie trzeba było do wyświetlenia kolejnych filmów niemych przekształcać kin, zmieniać metody dystrybucji zagranicznej, bo z dźwiękiem to się robi już problematyczne, prawda? O ile łatwo jest zmienić napisy na planszach, na tych planszach śródscenowych, no to dużo trudniej jest opracować sprawny dubbing, tak? Jakby do dzisiaj się borykamy z tym, jak zrobić dobry dubbing filmu aktorskiego. I o tym wtedy jeszcze też nie myślano, zwłaszcza myślano przede wszystkim o tym, jak trudno będzie dźwięk podmienić w filmach dźwiękowych. Co więcej, wielu aktorów tak, też nie byłoby przygotowanych na wejście dźwięku do filmu. To w takich już późniejszych dziełach, które o przełomie dźwiękowym mówią, jest często podkreślane. Tak? W Deszczowej piosence chociażby to jest jeden z takich problemów, które tam się pojawiają. Tak? Piskliwy głos jednej z gwiazd jest ważnym elementem fabularnym. Dlaczego zatem Warnerzy się zdecydowali na podjęcie tego wyzwania, jakim był dźwięk? Skoro wydaje się z perspektywy wszystkich tych dystrybutorów i wielkich studiów mogli tylko stracić. Dlatego, że byli przyparci do ściany właściwie. Ta ich sytuacja finansowa w tamtym okresie, oględnie mówiąc, nie była najlepsza. No, mówi się, że Harry Warner wtedy sprzedał zresztą część swoich akcji, jakby własną krwawicą wspierał studio. I był to taki desperacki krok ze strony studia Warner Bros., które stwierdziło, że potrzebują czegoś, co zelektryzuje publiczność. I właśnie ten film dźwiękowy miałby być czymś takim. I oni właśnie wypożyczyli od Western Electric, tak weszli w taką spółkę z Western Electric, w takim momencie, w którym mieli stworzyć razem właśnie Vitaphone. Zresztą pieniądze na tę transakcję pożyczył Warnerom bank inwestycyjny Goldman Sachs, którego Państwo możecie kojarzyć sprzed ponad dekady, tak? Kiedy oni byli takim czarnym charakterem w ostatnim wielkim kryzysie finansowym. Oni pociągali za sznurki wielu ważnych transakcji dla świata, jeszcze prawie 100 lat temu też, tak? W tych latach 20. Również właśnie Goldman Sachs pomógł Warnerom wejść w partnerstwo z Western Electric i Warnerzy nie chcieli tylko zarobić na filmach, które mieli wprowadzić, ale chcieli potem też wypożyczać właściwie swoją technologię dalej, udzielać licencji na używanie swojego sprzętu, wypożyczać know-how swoich techników, urządzać szkolenia innym studiom, tak? Czyli taki trochę patentowy, głuchy telefon, tylko że nie głuchy, a głośny. Tak? Ten sygnał miał być wzmocniony, a nie zakłócony. I Vitaphone potrzebowało poza tym, że potrzebowało właśnie jakichś możliwości technicznych, to potrzebowało też dużego rozgłosu. O tym mówiliśmy, tak, że nie wystarczy sama technologia, ale warto też jakieś chociażby wydarzenia medialne wykreować wokół swojej technologii. I czymś takim w przypadku Vitaphone'u była wielka premiera tego systemu. Ona się odbyła 6 sierpnia 1926 roku na Broadwayu. Wtedy właśnie Vitaphone zaprezentowano szerokiej publiczności w Warner's Theater. Jak Państwo widzicie, po pierwsze tutaj na to, co pierwsze się rzuca w oczy, to sam tytuł filmu, który był wówczas wyświetlany, który był, zrealizowany w systemie Vitaphone, czyli Don Juan z Johnem Barrymorem. A drugie, co rzuca się w oczy, to jeszcze inna nowinka technologiczna. Tutaj przez to, że to zdjęcie jest koloryzowane, to ona może trochę bardziej rzuca się w oczy niż na tej wersji czarno-białej. A jak Państwo zobaczycie, tutaj ten część właściwie szyldu na Warner Theater głosi, że to jest refrigerated i washed air, tak? To, co tam mamy, to jest refrigerated washed air. O co chodzi? Refrigerator to jest zmywarka, to jest chłodziarka, tak? Sprzęt AGD. Z tym go przede wszystkim kojarzymy, ale oczywiście to nie była jakaś wielka chłodnia, w której znajdował się to kino, tylko to było po prostu jeden z pierwszych teatrów z klimatyzacją, więc nie dość, że mieli doświadczyć dźwięku, to jeszcze klimatyzacji mieli doświadczyć ci widzowie Warner's Theater, kiedy zobaczyli ten pierwszy zrealizowany w systemie Vitaphone film. I tak jak już zapowiedziałem, był to film Don Juan, taki film kostiumowy, który, co ciekawe, został ukończony kilka miesięcy wcześniej, zanim jeszcze cały system był gotowy do uruchomienia i był ukończony jako film niemy. Dograno do niego synchroniczną muzykę i efekty dźwiękowe, natomiast nie dogrywano żadnych kwestii mówionych. Tak? One wciąż pozostały na ekranie w postaci śród tytułów, w postaci takich napisów jak w klasycznych filmach niemych. I ponownie tutaj widać to, od czego zaczęliśmy, kiedy problematyzowaliśmy przełom dźwiękowy w ogóle, tak? Czyli nie chodzi tylko właśnie o dźwięk synchroniczny, kiedy mówimy o przełomie dźwiękowym, który przyszedł wraz ze śpiewakiem jazz bandu, ale mówimy też o przełomie dźwiękowym właśnie o bardzo charakterystycznym rodzaju dźwięku, tak? Czyli o zarejestrowanych synchronicznie dialogach w filmie fikcyjnym. Tak możemy to już doprecyzować, kiedy myślimy o przełomie dźwiękowym. Bo wszystko wcześniej się pojawiało już, tak? Dźwięk sam w sobie, dźwięk synchroniczny. W Don Juanie pojawia się synchroniczna muzyka i efekty dźwiękowe. Ba, przed tym seansem, zanim w ogóle widzowie zobaczyli sam film, to pojawiał się też na ekranie Will Hayes, który potem będzie Państwu też znany jako twórca kodeksu Hayesa, tak? Jego nazwiskiem będzie ochrzczony kodeks Hayesa. On wówczas jako prezes Motion Picture Producers and Distributors of America mówił o przyszłości kina, reklamował ten nowy wynalazek Warnerów, czyli była tam nawet zarejestrowany głos, tak? Synchronicznie zarejestrowany głos, ale nie był to dialog w filmie fikcyjnym. I to dopiero właśnie przyjdzie razem ze śpiewakiem jazz bandu. To jest ten moment przełomowy, dlatego śpiewak jazz bandu się zapisał na kartach historii, bo właśnie tutaj po raz pierwszy pojawi się w częściowo udźwiękowionym czy częściowo dźwiękowym filmie właśnie fragment fikcyjnego dialogu synchronicznie zarejestrowanego. I Śpiewak Jazz Bandu to jest filmowa adaptacja sztuki, która wcześniej już krążyła po Ameryce, która została napisana przez Samsona Rafaelsona, który, jak sam wspominał później, w 1917 roku widział występ pewnego artysty, żydowskiego artysty, który wykonywał jazzowe standardy w Nowym Jorku. I to wywarło na Rafaelsonie takie wielkie wrażenie, że kilka lat później opublikował właśnie historię. W 1922 roku opublikował historię, która najpierw nazywała się Dzień Pokuty, tak, bo ona się odbywa w Yom Kippur. I ta historia została opublikowana w takim magazynie Everybody's Magazine, a potem zaadaptowano ją do formy takiej scenicznej, do formy przedstawienia, w którym grał George Jessel, jedna z takich wielkich dwóch gwiazd Broadwayu ówczesnych czasów. I co ciekawe, też ta sztuka miała swoją premierę również w Warner Theatre na Times Square w 1925 roku. Stała wielkim, wielkim hitem i Warner Bros. Już wtedy myślało o tym, żeby zaadaptować ją do formy filmowej. Zresztą miała też kontrakt w ogóle ta wytwórnia z Jesselem. Wydawało się wszystkim, że właśnie George Jessel wystąpi też w tej głównej roli jako taka wielka gwiazda Broadwayowa, ale ostatecznie do tego nie doszło. Jak już wiemy, Al Jolson zagrał tę główną rolę. Podobno, tutaj kilka wersji zresztą krąży tej historii, ale podobno sam Jessel się skłaniał do tej wersji historii. Miał on problem ze zmianą zakończenia, ponieważ bez spoilerów, ale mogę Państwu zdradzić, że w tej wersji scenicznej główny bohater zupełnie innego wyboru dokonuje na koniec filmu, na koniec historii, a właśnie w tej wersji filmowej ten wybór, który stoi przed bohaterem, znajduje inne rozstrzygnięcie. I w tym momencie właśnie Warnerzy zwrócili się do Ala Jolsona, którego mamy tutaj na slajdzie po prawej stronie, który zresztą był pierwowzorem w ogóle tej postaci śpiewaka jazz bandu. Wspominałem Państwu, że autor sztuki tak w 1917 roku zobaczył jakiegoś takiego śpiewaka, który go zainspirował do napisania historii właśnie syna kantora, który od pięciu pokoleń jest związany z tradycją właśnie kantora w synagodze, który zaczyna śpiewać jako śpiewak jazzowy. I to Al Jolson był właśnie takim tym żydowskim piosenkarzem, który wykonywał tę amerykańską muzykę. I dlatego też prawdopodobnie Warnerzy po Jolsona sięgnęli. Po lewej macie Państwo z kolei zdjęcie Alana Crosslanda, którego największą zasługą przed tym zaangażowaniem śpiewaka jazz bandu z perspektywy Warnerów był przede wszystkim fakt, że wcześniej wyreżyserował już dwa inne filmy w tym systemie Vitaphone, czyli wspomnianego już Don Juana i Stare San Francisco, bo pomiędzy Don Juanem a śpiewakiem jazz bandu jeszcze dwa inne filmy w tym systemie się pojawiły. Jednym z nich było właśnie Stare San Francisco, był to więc reżyser doświadczony w pracy z tym nowym systemem. Al Jolson, jeśli chodzi o jego osobistą historię, wniósł coś więcej poza samą tą kanwą fabularną, na której oparto sztukę adaptowaną następnie jako film. Wniósł też te pierwsze słowa, które zostały tutaj wypowiedziane. One przeszły do historii kina, ponieważ Jolson zresztą mówi pierwsze przez niego wypowiedzone słowa na ekranie to You Ain't Heard Nothing Yet. Tak? Jeszcze nic nie słyszeliście. Pomiędzy jedną a drugą piosenką, którą wykonuje, mówi, czekajcie, czekajcie, jeszcze nic nie słyszeliście. To wydaje się takie bardzo symboliczne i pięknie się wpisuje w taką opowieść o właśnie przełomie dźwiękowym. Natomiast są to też słowa, które sam Jolson wcześniej wypowiadał bardzo często na scenie. To był taki jego catchphrase. Tak? On bardzo często pomiędzy różnymi piosenkami je wplatał. Jakoś tak naturalnie wyszło na planie też podczas rejestracji tych numerów dźwiękowych, których dwie piosenki na przykład były razem ze sobą związane, że wypowiadał właśnie te słowa i one przeszły do historii kina jako też takie mocno symboliczne, tak? Bo właśnie jako pierwszy częściowo dźwiękowy, ważny film fikcyjny został on nakręcony. Natomiast jeśli chodzi o jego recepcję i jego zyski w kinach, to w dużej mierze, co ciekawe, one pochodziły z wyświetlania tego filmu w kinach, które nie były do wyświetlania filmów dźwiękowych przystosowane. Był ten film wyświetlany jako niemy w bardzo wielu kinach i tam po prostu omijano te fragmenty dźwiękowe, które były na osobnych szpulach i w tym sensie przypominały zresztą tą sztukę teatralną, ponieważ na początku ta sztuka teatralna była też zapisana po prostu jako dramat, w którym numery jazzowe w ogóle się nie pojawiały na scenie. Więc co ciekawe, to ten pierwszy film częściowo dźwiękowy właśnie zarobił na siebie w dużej mierze jako film niemy jeszcze. Dopiero po latach to tak mocno związano jego sukces z tym faktem, że jest dźwiękowy. Szerzej myślę o samym śpiewaku Jazz Bandu będziemy mogli sobie porozmawiać w trakcie dyskusji już po projekcji. Nie chcę też za dużo Państwu zdradzać, ale chciałbym uczulić Państwa przede wszystkim na jeden z tych elementów. Bardzo ważny fabularnie jest tutaj taki motyw blackface'u, czyli takiego charakterystycznego makijażu, który biali wykonawcy w tradycji amerykańskiej właśnie nakładali na twarz, żeby wyglądać jak czarni artyści. I ten blackface jest tutaj istotny pod wieloma względami. Chciałbym, żebyście Państwo podczas seansu przyjrzeli się temu, jak on jest wykorzystany, jaką rolę tutaj pełni. Będzie to, myślę, ciekawa podstawa do dyskusji dla tych z Państwa, którzy oglądali chociażby Bamboozled Spike'a Lee, na pewno to zagadnienie blackface'u i kontrowersyjności samego tematu we współczesnej kinematografii jest dobrze znane. Ale jeśli nie, to też myślę, że w ogóle nasza wrażliwość obecnie jest poruszona przez w ogóle nawet takie zdjęcie, prawda? Czujemy, że coś tutaj jest nie tak. Dla ówczesnych widzów to była część takiej dużo szerszej tradycji w ogóle jeszcze wywodzącej się z teatru. Tak? To się nazywało Blackface Minstrelsy i to był taki rodzaj teatru bulwarowego, który był przez niektórych wręcz uznawany za jedyną faktycznie amerykańską formę sztuki. Taki ostry humor etniczny tam się pojawiał. I właśnie będą to w takim razie zagadnienia nie tylko rasowe, ale etniczne w ogóle, bo problematyzowana jest też kwestia tożsamości tej żydowskiej, amerykańskiej tożsamości podwójnej albo jeszcze wielokrotnie samego głównego bohatera. Ale też te zagadnienia znajdą jakieś taką konkluzję w ostatnich scenach, więc nie chcę ich szerzej omawiać tutaj w trakcie wykładu. Myślę, że to będzie ciekawsza podstawa po prostu do szerszej dyskusji po seansie. Po tym też jak Warnerzy wprowadzili swój format, doszło do tak zwanego porozumienia Wielkiej Piątki. Te wytwórnie, które widzicie Państwo na slajdzie, czyli właśnie Universal Pictures, First National Pictures, Famous Players, która niedługo miała właśnie wejść w spółkę z Paramountem i Producers Distributing Corporation ustaliły, że wspólnie przyjmą jakiś jeden standard dźwięku, kiedy już jakby sytuacja na rynku się ustabilizuje, tak? I w pewnym sensie to ustalenia, porozumienia Wielkiej Piątki o tyle się spełniły, że w podobnym momencie, w 1930 roku porzuciły w ogóle produkcję filmów niemych. Ale zanim do tego jeszcze doszło, też w 1926 roku Fox i Warner zawarli takie porozumienie, że wymienią się standardami. Z kolei jeśli któryś z nich uzyska jakąś przewagę na rynku, standardami realizacji dźwięku, bo Fox w odróżnieniu od Warnera miał swój standard realizacji, który nazywał się Movie Tone i który był ponownie taką metodą zapisu na taśmie, a nie na dyskach. I Fox przede wszystkim używał go w takich formatach dokumentalnych. To się nazywało Fox Movie Tone News. I tam właśnie ten standard zapisu był obecny. On współwystępował z tym standardem Warnera. Można to trochę przyrównać do takiego momentu, kiedy na przykład Blu-ray i HD DVD tak się jednocześnie rozwijało, albo wcześniej trochę, jak równocześnie konkurowały o uwagę widza Laserdisc i VHS-y, albo na rynku komputerowym PC-ty, Amigi, tak, Commodore, różne standardy technologiczne ze sobą rywalizowały. Natomiast jak pamiętamy z tego porozumienia Wielkiej Piątki, miał wyłonić się z tego jakiś jeden standard, tak? Kiedy już cała ta gra się zakończy, kiedy będzie widać, który z sposobów zapisu dźwięku daje najlepsze rezultaty, jest najbardziej popularny, a wtedy wszyscy ci wielcy gracze mieli go przyjąć. Ostatecznie stało się tak, że właściwie te standardy trochę dłużej ze sobą konkurowały i chociażby jeszcze w latach 70. na przykład i później dwa takie duże standardy współistniały. To były Western Electric i RCA. Już w tym 28 roku, mniej więcej gdzieś tam w środku tego roku, w czasie lata, wszystkie duże studia filmowe w Stanach miały jakiś system albo od Western Electric, albo właśnie od RCA na swoim pokładzie. Mniejsze podmioty też się przymierzały do produkcji filmów dźwiękowych w tym samym czasie. Jak się okazuje, no właśnie te oba standardy odnosiły się do tego systemu zapisu na taśmie. Vitaphone poza tym krótkim okresem, kiedy zyskał duży rozgłos i kiedy też zapisał się w historii właśnie w związku ze śpiewakiem jazz bandu, nie rozwinął się dalej, a Western Electric jakby, który jak Państwo pamiętacie maczało palce też w powstawaniu Vitaphone'u, wspierało ten swój drugi system dźwiękowy, który opierał się na zapisie na taśmie filmowej. I sam Warner Bros. Też porzucił już dźwiękowce z użyciem płyt w roku 1930. Tak za długo to nie potrwało. Ostatni jeszcze taki ważny kamień milowy w historii tego przełomu dźwiękowego to jest rok 1928 i kolejna produkcja Warnera jeszcze na Vitaphone'ie, czyli Lights of New York. I to jest pierwszy All Talkie, tak? All Talking Picture, jak widzicie Państwo na tym plakacie. Czyli taki obraz, w którym nie było partii niemych ze śródtytułami i numerów muzycznych, czy numerów z dialogami, ale rzeczywiście zupełnie dźwiękowy materiał. Jeśli spojrzymy na kształt przemysłu po tym przełomie, o którym dzisiaj mówiliśmy, to chyba największym, najważniejszym jego rezultatem była taka konsolidacja przemysłu. to się przewijało kilka razy, prawda? Właśnie te różne fuzje, jakieś zakulisowe rozmowy, porozumienia. Wszyscy czuli, że coś tutaj się zmienia na rynku i właściwie wielu dużych graczy poprzez serię fuzji albo innych transakcji skonsolidowało się w większe podmioty, które potem już wykształciły te 8 głównych wytwórni, a jednocześnie też pozwoliło praktycznie wyeliminować konkurencję z rynku. I to jest właśnie konsekwencja przełomu dźwiękowego, jednym z takich najważniejszych powodów zaistnienia takiej sytuacji na rynku filmowym był właśnie przełom dźwiękowy. Poza tym oczywiście dużo zmieniło się na zapleczu. Trzeba było przebudować studia. Warnerzy ponownie tutaj byli pierwszym takim dużym graczem, który to zrobił. I jak pojedziecie Państwo dzisiaj do Hollywood, spojrzycie na te wszystkie soundstage'e właśnie. To jest zresztą charakterystyczne, że nazywa się te miejsca, gdzie produkuje się filmy, soundstage'ami, tak? Tymi halami dźwiękowymi, bo właśnie one powstały z powodu przełomu dźwiękowego. Tak? Wcześniej w zupełnie innych warunkach filmy można było nagrywać. Często można było kilka filmów obok siebie nagrywać, tak? Ponieważ no, nie trzeba było ciszy na planie, tak? Która jest dla nas taka charakterystyczna i która wiąże się gdzieś w ogóle symbolicznie z kinem. To hasło też oczywiście jest konsekwencją przełomu dźwiękowego. Więc Hollywood zmieniło się infrastrukturalnie, zmieniło się pod względem ekonomicznym i zmieniło się też w wielu wypadkach dla samych aktorów. Zostali wyeliminowani niektóre gwiazdy, niektórzy dawni wielcy performerzy, ponieważ byli oni specjalistami chociażby w pantomimie, a niekoniecznie potrafili doskonale pracować z głosem albo mieli jakieś wyraźne akcenty. To zresztą zarzucano też czasami Alowi Jolsonowi, że ma taki wyraźny akcent jidysz jeszcze słyszalny w jego angielskim, ale on to zostało akurat ograne, chociażby również w śpiewaku jazz bandu, więc mamy bardzo wiele konsekwencji tego przełomu dźwiękowego, mimo że dźwięk wcześniej już był obecny, ale no właśnie ta najważniejsza obserwacja w całej tej grupie wielu terminów, dat i tak dalej, to jest fakt, że właśnie ten dźwięk, który był przedmiotem przełomu, o który w przełomie dźwiękowym chodziło, to był ten dźwięk właśnie dialogowy, fikcyjny i tutaj niezaprzeczalnie śpiewak jazz bandu jest takim momentem przełomowym. Również dlatego, że tak go sobie opowiedzieliśmy. Także my stworzyliśmy taką historię, my współcześni i wcześniejsi jeszcze rekonstruktorzy historii, czy bardziej konstruktorzy historii. Świetnie ten film rzeczywiście pasuje na taki symbol i myślę, że podczas seansu też Państwo to sami odkryjecie. Ja już dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na seans. Ważne ogłoszenie jest jeszcze takie, że na samym początku jest taka uwertura przed tym filmem, podczas której nie będzie nic na ekranie, tylko przez chwilę będzie sama muzyka. Proszę się nie obawiać, nic się nam nie stało ze sprzętem, który jest odpowiedzialny za projekcję, tak po prostu jest zaprojektowana ta kopia i tak samo będzie na sam koniec filmu, taki fragment muzyczny będzie tam wygrany. Więc życzę Państwu miłego seansu i do zobaczenia na dyskusji.